Czy w internetowej sieci wciąż jesteśmy wolni? Na to pytanie odpowiada Artur Józefiak, szef Zespołu Bezpieczeństwa Cyfrowego w międzynarodowej firmie doradczej, a jednocześnie mąż i tata piątki dzieci.
Na początek zapytam, kto z was ma przy sobie smartfona, iPhona czy z Androidem? Okej. A czyje dzieci mają już smartfony albo konta na serwisach społecznościowych? Sporo, moje też. Te najstarsze. Już. Znaczy może smartfona nie mają, ale konto już mają, żeby Messengerem się porozumiewać. Dlatego myślę, że to, o czym będę mówił, jest adekwatne. Także dla tych, których dzieci nie mają jeszcze tego, ale w pewnym momencie wejdą, bo taka jest presja społeczna, w to, żeby te konta, te smartfony mieć. Dlaczego je mamy w kieszeniach? Dlaczego mamy Facebooka? Dlaczego mamy konta na Google? Są główne dwa powody. To są rzeczywiście świetne narzędzia i wszyscy je dzisiaj mają, wszyscy ich używają i są za darmo, tak? Ale uwaga, czy to za darmo, to tak naprawdę jest za darmo? Jak to jest w ogóle możliwe, że takie świetne narzędzia i praca setek osób, które obsługują te Google, nasze skrzynki pocztowe, serwisy społecznościowe, jest darmowa? Nie wiem, czy znacie model tak naprawdę funkcjonowania w świecie cyfrowym. Co tak naprawdę jest za darmo, a co nie jest za darmo? Kluczem tutaj jest pozyskiwanie wiedzy o nas. Walutą są dane. My dostajemy te narzędzia za darmo, używamy ich, dlatego są świetne, że naprawdę jest niezła inwestycja wsadzona, żeby one były takie, że chcemy ich używać, że ich potrzebujemy. W międzyczasie tak naprawdę ci, którzy są po drugiej stronie, zbierają o nas niezbędne dane i to, że zbierają dane, jest rzeczą normalną, że zbierają dane, bo każdy przedsiębiorca, każdy producent, dostawca usługi potrzebuje wiedzieć, komu dostarcza produkt, musi mniej więcej rozumieć, wiedzieć, że na przykład kobiecie nie produkuje się buta o rozmiarze 48, ani facetowi o rozmiarze 36. I to, że przedsiębiorcy w internecie też usługodawcy pozyskują nasze dane, jest rzeczą w miarę normalną. Gorzej, jeżeli zakres zbieranych tych danych jest coraz większy, a jest coraz większy. Do czego to zmierza tak naprawdę? Do tego, że dane o nas zebrane, po pierwsze pozwalają im generalnie wyświetlać reklamy. Prawidłowo rozpoznać, że jeżeli jesteśmy facetem, to nie należy nam dawać biustonosza, tak? Promować biustonosza u nas. I to jest do pewnego momentu rozsądne. Problem polega na tym, że to zbieranie danych, znaczy najprostsze modele darmowości polegają na tym, że ten, który nam dostarcza na przykład aplikację, zarabia na tym, że w tej aplikacji wyświetlają się jakieś reklamy. To jest prosty model. To są tak zwane płotki. Natomiast ci, którzy są bardziej zaawansowani, zbierają dużo większy zakres danych po to, żeby nas sprofilować. Co to znaczy sprofilować? Profilowanie służy po pierwsze oczywiście do tego, żeby rozpoznać, że jesteśmy facetem, że interesują nas samochody, ale za tym idzie krok dalej, personalizacja produktów, czyli już konkretnie dostajemy coś, co naprawdę nas interesuje, co wiadomo, że nam się spodoba, a za tym idzie dalej zdolność przewidywania. Czyli o wiedzy o nas, takiej podstawowej, przechodzimy o wiedzę taką, że nawet nasza żona i nasze dzieci i my sami o tym nie wiemy. I dalej idzie zdolność przewidywania tego, jak się zachowamy. I rzeczy, o których mówię, do niedawna wydawały się być tylko dla geeków, takich jak ja, którzy zajmują się bezpieczeństwem, ale po ostatnim przypadku Facebooka i Cambridge Analytica zaczyna być to coś zrozumiałe dla, że tak powiem, szerokiej publiczności. Że tak naprawdę zakres danych zebranych o nas przez niektórych jest tak duży, że nie tylko potrafią przewidywać, jak się zachowamy, ale od przewidywania, jak się zachowamy, do zdolności sterowania nami poprzez dostarczanie nam pewnych informacji jest bardzo niedaleko i granica jest bardzo cienka. I jak widzicie, w tym wszystkim walutą, tak jak powiedziałem, są dane. I tutaj chcę przypomnieć takie znane powiedzenie, które powinno nam, ojcom, zapaść w głowę, ale w ogóle wszystkim powinno zapaść w głowę, że jeżeli produkt, dobry produkt jest za darmo, to znaczy, że prawdopodobnie my sami też jesteśmy produktem. Czyli krótko mówiąc, dla niektórych produktem jest wiedza o nas i oni ją w ten sposób sprzedają. Dlatego nie dziwcie się, że jeżeli wyszukujecie najpierw na mapie drogi do Austrii, a później oglądacie narty, to na swoim koncie mailowym czy na swojej komórce zobaczycie oferty pensjonatów z Austrii, bo oni domyślają się, po co to robicie. I zarabiają oczywiście też na tym, że prawidłowo prezentują te reklamy. I to jeszcze jest okej. Gorzej, kiedy nasze dane pozwalają sterować nami. Niektórzy twierdzą, i te słowa są przypisywane Markowi Zuckerbergowi, szefowi Facebooka, że prywatność nie jest już społeczną normą. I do niedawna niektórzy uważali to za prawdę, za normę. Od niedawna docierają do nas te czarne scenariusze, o których jeszcze za chwilę powiem, i zaczynają budzić naszą świadomość, że jednak powinniśmy zachować jakiś poziom prywatności. I to jest jedna rzecz, nasze dane, które o nas są zbierane. Drugą rzeczą, którą powinniśmy wiedzieć też, kiedy myślimy o naszych dzieciach, jest to, że używanie szczególnie mediów społecznościowych i narzędzi do komunikowania się wywołuje u nas taki efekt, który wywołuje palenie u nałogowego palacza, spożywanie alkoholu, czyli wydzielenie tego enzymu nazywanego dopaminą, które daje nam poczucie przyjemności. I to sprawia, że używając media społecznościowe albo też przeglądając ciągle strony, my tak naprawdę odczuwamy pewną satysfakcję. To jest coś, co sprawia, że tak bardzo lubimy, jak się chcemy zrelaksować, to sobie otworzymy Facebooka, tak? Albo sobie czujemy się źle, wyślemy SMS-a do 10 osób, cześć, 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 albo wave na Messengerze i jak ktoś odpowie, to się czujemy trochę lepiej. Dla słabych osobowości, a dziecięce osobowości, nastolatków osobowości są relatywnie słabe, sami o tym wiecie, to jest coś, co powoduje coraz większe uzależnienie. I to, co chcę powiedzieć, to jest to, że my generalnie, moje poczucie dzisiaj jest takie, że my żyjemy na cyfrowym, dzikim zachodzie. To znaczy dopiero uczymy się, jakie są konsekwencje tego, tych narzędzi, których używamy. Zobaczcie, jak się internet upowszechnił, to myśleliśmy, że to będzie narzędzie komunikowania wszystkich ze wszystkimi. Narzędzie demokracji, te ludy uciemiężone dzięki internetowi poznają, jaka jest prawda i dzięki temu osiągną wyższy poziom wolności. W rzeczywistości już widzimy, że to raczej ci w czarnych kapeluszach pierwsi się nauczyli z tego korzystać, i my jesteśmy przegrani. Ten obraz cyfrowego dzikiego zachodu, dziki zachód, tam jechali ludzie szukać wolności i możliwości rozwoju i zdobywania miejsca dla siebie, dla swojej rodziny. A co spotykali? Wtedy jeszcze rewolwerowców, grabieżców, Indian, tak? I trochę dzisiaj tego doświadczamy w naszym cyfrowym świecie, że jeszcze pewne rzeczy nie są uregulowane i powinniśmy być ostrożni. Jak nie, to co się stanie? Nie będę mówił o typowych zagrożeniach, których wszyscy jesteśmy świadomi. Możliwość podszywania się, możliwość wykorzystywania, na przykład dzieci są wplątywane w jakieś niejasne relacje przy pomocy komunikatorów. Dręczenie, czyli opublikuję, jak nie zrobisz czegoś, czego ja chcę, to opublikuję twoje zdjęcie, które cię kompromituje. Tak? O tym nie będę mówił, to jest osobny temat, ale bolą mnie bardziej takie rzeczy dużo poważniejsze, dużo bardziej długosiężne. Degradacja relacji społecznych. Od nauczycieli słyszę, że dzisiaj zdarza się, że nauczyciel wychodzi na przerwę i widzi, że dzieci zamiast normalnie biegać, tłuc się, kłócić, to po prostu wszystkie siedzą przy swoich smartfonach. Degraduje to motywację do działania, bo generalnie jestem cały czas obserwatorem, cały czas spożywam to, co do mnie przychodzi i generalnie temu poświęcam swoją energię i swój czas. Degradacja też zdrowia. Zobaczcie, że podwórka opustoszały. Za naszych czasów, jeżeli tak mogę powiedzieć, tam zawsze ktoś wybijał okna, grał w piłkę i sąsiadów denerwował, palił ogniska i tak dalej i różne podejrzane rzeczy robił, a dzisiaj podwórka są w miarę puste. Wpływ na nasze zdrowie naszych dzieci, to możecie się domyśleć, to mówią też nauczyciele WF-u. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest podatność na manipulacje. I tu chcę powiedzieć, że kolejny dać taki bardzo ważny obraz. Niektórych filmach przygodowych, jak bohater walczy i zdobywa pewne stopnie wtajemniczenia, to jedną z ostatnich stopni jest walka z moim własnym sobowtórem. Czyli kimś, kto ma te same umiejętności co ja, zna moje wszystkie słabe strony. I to niestety jest rzeczywistość dzisiaj, przed którą stają nasze dzieci. Muszą walczyć z tymi, którzy ich sprofilowali, z pokusami serwowanymi przez nich, z komunikatami, które wiadomo, że na nie zadziałają i muszą sobie z tym poradzić. Czyli krótko mówiąc, przed nimi, przed naszymi dziećmi staje ciężar zwyciężenia ze sobą samym, ze moimi własnymi słabościami, bo ten, który jest po drugiej stronie, który serwuje mi reklamy, zapewne powie, że nie w złej wierze. I naprawdę załóżmy, że to jest nie w złej wierze, ale fakty są takie, że na te przekazy marketingowe dzieci łapią się dużo bardziej. I to jest walka, którą niestety muszą stoczyć nasze dzieci i dzieci są bardziej podatne na taką manipulację marketingową i nie tylko marketingową niż my sami. Dorośli, którzy mamy trochę doświadczenia i potrafimy krytycznie oceniać świat. Kolejna rzecz, która widzę jako skutki, jest takie powiedzenie, że kiedyś było tak, że dzisiejsze gazety wyściełają jutrzejsze kosze. To znaczy, cokolwiek o nas złego napisano, za jakiś czas nikt o tym nie pamiętał. Problem polega na tym, że w internecie internet nie zapomina. Czyli krótko mówiąc, cokolwiek głupiego zostawisz o sobie albo o swojej rodzinie w internecie, może ktoś znaleźć i wykorzystać. I znam takie przypadki ludzi, których kariera została złamana poprzez to, że ktoś wyciągnął ich kontrowersyjne zachowanie z przeszłości. I znam te przypadki, gdzie ktoś był w miarę czysty w internecie, ale jego dzieci dużo o nim powiedziały, umożliwiając jakiś cyberatak. Kolejna rzecz, to o tym mówi coraz więcej naukowców, to jest to, że relatywnie ci, którzy przeglądają się w sieciach społecznościowych, które co promują? Lepszą wizję nas samych. Publikujemy, kiedy jesteśmy, nie wiem, na Gibraltarze na wakacjach, kiedy nam się coś uda. Nie mówimy o naszych problemach w internecie, tak? Więc obraz świata, które dziecko pozyskuje z internetu, ze sieci społecznościowych, to, że wszystkim się wszystko udaje. Ale klęski to przeżywam ja sam. I generalnie to prowadzi do dwóch postaw. Do takiego pozerstwa i z drugiej strony niezdolności do poradzenia sobie ze swoimi własnymi problemami, bo w internecie nie ma odpowiedzi na to, jak jest. I jeszcze traktowanie internetu jako swego rodzaju, w ogóle technologii, jako swego rodzaju religii. Google, Wikipedia to są moje bóstwa. One mi odpowiedzą na wszystko. Zaczyna największym autorytetem naszych dzieci być media społecznościowe. I ostatni przypadek, o którym chcę powiedzieć, to jest przypadek tak zwanych milenialsów, bo to pokolenie naszych dzieci to są tak zwani milenialsi. Ponieważ ja trochę ludzi rekrutuję, to zaczynam mieć nowe wyzwanie, widząc ludzi, których cechuje takie myślenie, chcę dostać teraz najlepszą pozycję i dlaczego tak mało zarabiam? Albo dlaczego nie natychmiast, tak? Takie trzy postawy. Teraz najlepsze i mi się należy i jestem niedoceniony. To jest bardzo ciężka postawa, bo ci ludzie tak naprawdę nie chcą i niestety smartfony i dostępność wszelkiego rodzaju przyjemności przez internet i przez media to stymuluje. Oni nie potrafią tak naprawdę ponieść wysiłku. Nie rozumieją tego, że żeby wejść, osiągnąć jakiś sukces, to trzeba popracować. I to prowadzi do takiej postawy obchodzenia góry. Rzecz, która wyszła z ciekawych rozmów rekrutacyjnych, które prowadziłem, to było takie coś, że wielu z tych ludzi chce zmienić pracę nie dlatego, że szukają jakichś nowych wyzwań, albo nie dlatego, że chcą jakoś szczególnie pogłębić swoją wiedzę, czy widzą, że potrzebują nowego wyzwania. Natomiast taki powtarzający się motyw jest mniej więcej tego typu. Nie odnajduję się w mojej pracy, bo chciałbym być ważny, ale nie jestem ważny. Tak? Albo nie robię tego, co chcę. Pytanie, rozmawiałeś ze swoim szefem, czy mógłbyś coś zmienić i tak dalej? Próbowałeś to rozwalić? Nie. Jedyną osobą, z którą rozmawiałem, to była wasza dziewczyna z rekrutacji. Tak? Czyli krótko mówiąc, ci ludzie nie potrafią rozwiązywać swoich problemów, nawet nie potrafią się komunikować, bo zawsze to robili przez SMS-a. Więc jak rekruter do nich dzwoni, to jest pierwsza osoba, która ich pyta, czy chcą coś zmienić. To są ludzie, którzy nie potrafią rozmawiać i zamiast wchodzić na górę i ją zdobywać, to ją obchodzą, zmieniając kierunek. Więc co z tym zrobić? Po pierwsze, jeżeli możecie, opóźniajcie branie smartfonów sieci społecznościowych w ręce dzieci. Jeżeli możecie, opóźniajcie. Niektórzy mówią, że do 12 roku życia. Limitujcie dostęp, jeżeli dzieci już mają. Ograniczajcie to. Stawiajcie komputer w jakimś pokoju, żeby widać, do czego dzieci mają dostęp. Zastępujcie. Czyli pamiętajcie o tym case'ie, nie da się dzieciom zabrać, jeżeli już zasmakowały czegoś, ale da się zastąpić. Nawet jeżeli to jest brudna szklanka, coś niefajnego, to przynajmniej dla tych dzieci jest to źródło przyjemności. Więc jeżeli chcecie odciąć, to musicie czymś zastąpić, czymś atrakcyjnym dla nich. Więc tato, na przykład zabierz dziecko na koncert, pójdź z nim gdzieś albo daj mu coś innego atrakcyjnego w zamian. Druga rzecz, monitoruj. Nie będę mówił o tym, jakie są programy, ale monitoruj ilość czasu i tego, co robi w internecie, jeżeli potrafisz. Usuwaj niektóre aplikacje i też uwaga. Ja usuwam swoje dane z Twittera, gdzie tweetuję czasami, czy z Facebooka, nie, bo z niego nie korzystam, ale żeby utrudnić profilowanie, usuwajcie dane. Jak zdarzy się powiedzieć coś niewłaściwego w internecie, to po prostu milczcie. W rozumieniu nie podsycajcie dyskusji, nie dementujcie. Niech opadnie kurz czasu i niech zniknie ta wiadomość, jeżeli nie możecie usunąć. Uświadamiajcie, wykorzystujcie każdą okazję, jak teraz ta z Facebookiem, żeby powiedzieć dziecku, jeżeli potrafi to zrozumieć, o co chodzi. Albo pokazać, co się może wydarzyć w przyszłości, jeżeli ono opublikuje głupie zdjęcie. Jeżeli ktoś to zdjęcie później pokaże twojej przyszłej dziewczynie, tak, albo przyszłej żonie, to co ona pomyśli o tobie? I spróbuj cyfrowej diety. Na czym to polega? Spróbuj odłożyć smartfon o godzinie 9 wieczorem i nie brać go do swojego pokoju, w którym śpisz. Powiem w ten sposób. Ogromne wyzwanie. Próbowaliśmy z żoną tego przez Wielki Post. 80% porażek. Ogromne wyzwanie. I działania bardziej strategiczne to jest generalnie buduj u swoich dzieci dobre nawyki. Po staropolsku cnoty, tak? Powściągliwość. Nie publikuj wszystkiego. Nie uzewnętrzniaj tego. Dzisiaj wśród dzieci jest modne bycie youtuberem i zauważonym, tak? To znaczy, że byle śmieć się wrzuca. Nie rób tego, tak? Zachowaj jakąś wstydliwość, cierpliwość. Nie musisz wszystkiego mieć od razu i teraz. Męstwo. Jeżeli ktoś cię obrzuci błotem, albo jeżeli wszyscy to robią, to pomóż twojemu dziecku zrozumieć, dlaczego warto tego nie robić. Ćwicz nim męstwo, tak? Opanowanie. Wiele emocji jest w internecie. Wielu ludzi bardzo głupie rzeczy powiedziało w internecie, które się wstydziło, właśnie bo brakło im opanowania w momencie, kiedy doświadczali jakiegoś negatywnego komunikatu. Uczcie ich też wdzięczności i radości, żeby wiedzieli, że istnieje świat radosny poza internetem. Zarzućcie dobre kotwice. To znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, zastępuj tą brudną szklankę, wsadźcie dzieci w jakieś kluby sportowe, ćwiczcie razem z nimi, żeby mieli coś, co je odrywa od tego paskudnego internetu. Paskudny w cudzysłowie, tak? Jakieś pasje. Też wartościowe autorytety, żeby nie tylko koledzy i sieci społecznościowe były autorytetem. Przekazuj mądrość i wyjaśnij, co jest ważne, bo drogi tato, kto lepiej niż ty rozumie ten świat? I nawet jeżeli nie czujecie się guru od mediów społecznościowych i rzeczy, o których mówię, są w znacznej mierze dla was nowością, to wy chyba najbardziej z waszej rodziny potraficie pojąć, gdzie tu może być problem i kto oprócz was przekaże to. Tak? Dlatego polecam też, to zaraz powiem o klubach ojcowskich, wyjaśnij, co jest ważne, wartości, priorytety, mów o miłości, mów o priorytecie miłości, o priorytecie rzeczy takich jak wiara dla tych, którzy wierzą, o priorytecie takich rzeczy jak odpowiedzialność nad chwilową przyjemnością, nad tym, żeby być popularnym. Bardzo ważna rzecz, pozwól dzieciom ponosić porażki, nie próbujmy ich ratować i ucz je powstawać z nich. Nie jesteśmy w stanie na dzieci nałożyć szklanego klosza w dzisiejszym świecie cyfrowym. Internet nie jest zły, to jest tylko narzędzie. Tylko pytanie, czy w tym cyfrowym dzikim zachodzie nauczymy to dziecko dobrze korzystać z tego narzędzia. Więc zamiast próbować ogrodzić dziecko albo ocean, jakim jest internet, płotem, żeby nasze dziecko tam nie weszło, nauczmy je po prostu pływać i reagować. Więc tato, na koniec, podejmij to wyzwanie, spróbuj zrozumieć, bo to, o czym ja powiedziałem, to jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. Tego jest więcej, tych problemów jest więcej związanych z internetem, smartfonami, sieciami społecznościowymi, wezwaniami konsumpcjonizmu, który teraz jest. Ale to dla was, tak jak jesteście tutaj, rzucam wyzwanie. Spróbujcie ten temat chociaż trochę rozpoznać i zastanowić się, co wy zrobicie w stosunku do waszych dzieci, żeby je jakoś uzbroić, uodpornić w tym cyfrowym dzikim zachodzie na zagrożenia. Bo tak naprawdę powiem wam, że to jest bardzo przykre, ale mam poczucie, patrząc na tych, których rekrutuję, ludzi, którzy już są pod wpływem smartfonów, sieci społecznościowych, obawiam się, że część tego pokolenia straciliśmy. To są ludzie, którzy już nie wiedzą, jak budować głębokie relacje i nie wiedzą, jak podejmować wysiłek. I naprawdę zaczynam tego doświadczać, patrząc na ludzi, którzy do mnie przychodzą, z którymi chciałbym długoterminowo, nie chcę ich tu i teraz wykorzystać, chcę z nimi długo pracować, tak? I widzę, że oni nie potrafią rozwiązać podstawowych problemów. Dlatego tato, podejmij wyzwanie, podejmij rękawice razem ze swoim klubem i zawalcz o swoje dziecko w tym cyfrowym dzikim zachodzie. Dziękuję.